Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dziś o rodzinie chcemy porozmawiać. Z nami w studiu gość, którego nazwisko taką żywię nadzieję znane jest wielu słuchaczom. Pan Jacek Pulikowski, doktor inżynier, ale przede wszystkim mąż, ojciec trójki dzieci i osoba, która od kilkudziesięciu lat służy swoją wiedzą, wrażliwością, pomaga, edukuje rodziny na różnych etapach jej rozwoju. Mało czasu, a tyle tematów chciałoby się poruszyć, natomiast tak w kontekście zbliżającego się już tego rozstrzygającego synodu w sprawie rodziny, który na początku października będzie obradował w Rzymie, chcę zapytać pana, bazując na pana wiedzy i doświadczeniu przede wszystkim, o kondycję polskiej rodziny i o nadzieję na przyszłość. Może zacznijmy od tego, jaka jest polska rodzina, co jest największym problemem polskich rodzin.
No to spróbuję w kilku zdaniach dosłownie, bo to nie ma czasu na studium jakieś socjologiczne. Na pewno rodzina jest poraniona i to wynika z tego, że świat przeprowadza zorganizowany, wściekły atak na rodzinę normalną, rodzinę tradycyjną, gdzie jest tata, mama i dzieci, prawda? Jeszcze do tego są ciocie, wujkowie, jeszcze są babcie i dziadkowie, którzy mają swoje miejsce w rodzinie, którzy są rodzinie potrzebni. Taki uważam, był plan stwórcy, żeby dla wszystkich było miejsce w rodzinie. Natomiast dzisiaj próbuje się podważać definicję nawet rodziny, próbuje się rodzinom nazywać twory niezdolne do rodzenia, próbuje się nadawać im przywileje, ale myślę, że szkoda na to czasu, żeby się tym zajmować. Jednak atak jakiś przeprowadza na rodzinę, rodzinę dotyka, to bez wątpienia. Dalej, rodzina normalna, to przedszkolaki powiedzą. To jest mama, tata, dzieci, ciocie, wujki, babcie właśnie. Natomiast maturzyści już, koleżanka próbowała zdefiniować rodzinę w gronie maturzystów i okazało się, że to jest niemożliwe, że jest, było tyle pomysłów na to, że jakie to pary jeszcze można nazywać rodziną, jakie to związki chwilowe, przelotne można nazywać rodziną. Tymczasem rodzina, jak sama nazwa wskazuje, ma rodzić. I w przypadku człowieka to nie chodzi tylko o urodzenia, ale rodzić i wychowywać, wychowywać do wartości. Nie ma innego związku, nie ma innych ani instytucji, która mogłaby rodzić i wychowywać do wartości młodego człowieka. Także przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę i to jest absolutnie niepodważalne. Jeżeli zniszczą nam rodzinę, czyli jeżeli pozwolimy sobie zniszczyć rodzinę, no to nie będzie przyszłości świata. Po prostu ludzie w samobójczym jakimś ataku będą działać na oślep i będą zniszczą świat. Nie będzie dzieci po prostu. Nie będzie dobrze wychowanych dzieci. Największym deficytem, moim zdaniem, w naszych rodzinach jest wcale nie deficyt materialny czy nawet mieszkaniowy, tylko deficyt więzi między mężem i żoną. Jakoś o tym się za mało, myślę, mówi. Kładzie się nacisk na tą stronę materialną. I lepiej lub gorzej sobie z tym radzimy. Fakt, że Polska jest w trudnej sytuacji w Europie, bo jest traktowana po macoszemu i rzeczywiście ten byt materialny no, nie jest na poziomie przeciętnym europejskim, to jednak więź małżeńska jest zagrożona. Dlaczego? Myślę tu głównie o mężczyznach. Bo tak jak kobiety wszystkie z natury swojej są nastawione na człowieka, na więzi, tak mężczyzna wchodząc w małżeństwo jest nastawiony na budowę, ale nie więzi, tylko domu, podstaw materialnych bytu i tam swoją energię główną lokuje, niestety często zaniedbując i często dzieje się to właśnie kosztem więzi z żoną, a to jest ta zaniedbana więź z żoną właśnie wpływa na cały rozpad rodziny, bo to również godzi w wychowanie dzieci. Okazuje się, że więź między mężem i żoną jest najważniejszą podstawą poczucia bezpieczeństwa dziecka w rodzinie, prawda? I dzieci mają widzieć, również widzieć piękną więź, mają widzieć tatę, który przytula mamę, który mamę całuje, który mówi mamie miłe słowa. Większość dzieci tego nie widzi, tak? Drugim takim zagrożeniem, poza zagrożeniem więzi małżeńskiej, jest katastrofalna dzietność naszych rodzin. No, gdzieś tam się okazuje, że jesteśmy na 218 miejscu spośród 222 krajów rejestrowanych w świecie, prawda? Czyli jesteśmy absolutnie na szarym końcu, jeżeli chodzi o dzietność. A z drugiej strony Polki rodzą dzieci w Anglii, rodzą dzieci w Szkocji, rodzą dzieci w Irlandii. Niestety, na to też wpływają warunki materialne i tego się nie da oderwać ani zanegować. Tam, mając trójkę czy piątkę dzieciaków, to można naprawdę z zasiłku wyżyć. A w Polsce mamy drugi od końca, jeśli chodzi o najniższe zasiłki rodzinne, prawda? Nie licząc o innych, nie licząc innych świadczeń, gdzie jest zasiłek, o jaką wielkie kopie się o to kruszy, że mamy ten 1000 złotych becikowego. A są kraje, gdzie mają, nie przejęzyczę się, 100 razy wyższe zasiłki, tak, w Europie, chociażby Niemcy. Jaka nadzieja? No bez wątpienia nadzieją, w moim odczuciu są przede wszystkim wspólnoty małżeństw, które się tworzą, które się rozwijają, które się rozszerzają. Problem jest w tym, że mężczyzna chciał wejść do wspólnoty, tak? Bo kobiety chcą, garną się do tego, natomiast mężczyzna nie widzi, że jego żonie potrzebna jest wspólnota, nawet gdyby jemu była niepotrzebna, to jego żonie jest potrzebna, a więc im jako małżeństwo jest potrzebna wspólnota. Okazuje się, że ma to ciąg dalszy, bo jeżeli wspólnota małżeństw, to gdzieś tam są dzieci w tle. Niektóre ruchy mają wręcz, czy wspólnoty mają wręcz wspólnoty dziecięce, młodzieżowe, dziecięce, prawda? I te dzieci spotykają się z dziećmi swojej opcji, tego samego światopoglądu, tego samego myślenia o świecie, wyznające tą samą wiarę, tak? I między tymi dziećmi dochodzi do małżeństw i te dzieci już wchodzą w małżeństwo bardziej gotowi niż być może ich rodzice. To ma bardzo dalekie, idące konsekwencje wejście we wspólnoty i włączenie dzieci do wspólnoty. Także to jest taka pierwsza moja nadzieja na odrodzenie się rodziny polskiej. I druga nadzieja to jest zdecydowane budzenie się mężczyzn w Polsce. Już nie chcą masowo być Piotrusiami, panami, czy playboyami, czy nie wiadomo kim tam jeszcze, chłopczykami bawiącymi się, mówiąc w skrócie, tylko chcą wchodzić w funkcje opiekuńcze względem żony i dzieci. Chcą rzeczywiście, jak to młodzież by powiedziała, brać na klatę trudności i nie bać się, nie cofać się przed trudnościami życia. I tych ruchów męskich jest masa. Najczęściej one jakoś są związane ze świętym Józefem, czy przy parafii świętego Józefa, czy pod wezwaniem świętego Józefa. Jest cały ruch mężczyzn świętego Józefa, który już ma konkretny program. Program działania dla mężczyzn. 72-godzinny program, czy konkretny, wypisane ile formacji, ile czego, ile działań, jakich. I to zaczyna rzeczywiście działać. Takim fenomenem są organizowane przez mężczyzn ekstremalne drogi krzyżowe. To bywa, że 40 kilometrów nocą, iluś tam chłopa, kobiety też się pod to podłączają, ale to jest głównie męska impreza, tak? Biorą na plece krzyże autentyczne, nieraz ciężkie, i zasuwają nocą 40 kilometrów. To jest wyzwanie, to jest coś, gdzie mężczyzna, ta religijność męska przyjmuje miary, które dla niego są atrakcyjne również, tak? Bo to jest wyzwanie. Tak jak kiedyś górale stawiali krzyż na Gewoncie, to podobno i stali, ważyły do 70 kilo, a zeszło się pod Giewontem, tam furmarkami podwieźli pod Giewont te części krzyża, a zeszło się tylu górali, że dla każdego nie starczyło tych klamotów do noszenia, prawda? A wtedy nie było łańcuchów, wtedy była wspinaczka po gołej ścianie, tak jak ktoś wie, jak się na Giewont wchodzi, prawda? Więc to było wyzwanie. I mężczyźni zaczynają przy kościele się gromadzić i właśnie stawiać sami sobie te wyzwania. I wreszcie jest dla mnie wielką nadzieją to, że wzrasta liczba rodzin rozgarniętych, rozwiniętych, głęboko wierzących, wykształconych, która inwestuje w dzieci. Kosztem wyraźnie świadome obniżenia standardu życia inwestują w dzieci. Ja zresztą od 30 lat powtarzam, że jedynym zabezpieczeniem emerytalnym jest wychowanie gromadki, wykształcenie gromadki dzieci. Bo cokolwiek się stanie, to te dzieci będą rodziców, dobrze wychowane dzieci, utrzymywać, tak? Co jest największym, moim zdaniem, gwarantem powrotu do tych wartości i gwarantem trwałości małżeństwa, to bez wątpienia religijność. I widzę to bardzo wyraźnie, badania to również pokazują, że im bardziej się przytulimy do Pana Boga, w sensie i takim, że praktykujemy i korzystamy z łas sakramentalnych i kierujemy się w życiu zasadami, które głosi Kościół, zasadami bożymi, które głosi Kościół, to i to rzeczywiście jest jakieś chyba odnowienie tej religijności i stawianie sobie wymagań, również, zwłaszcza przez mężczyzn, ale również przez rodziny, że my chcemy być w kościele, ale nie na zasadzie, że odwiedzimy kościół w niedzielę, a potem pójdziemy do sanktuarium marketowego, tylko że rzeczywiście ta religia, ta wiara i te sakramenty stają się czymś bardzo ważnym w naszej rodzinie. I myślę, że to jest największa nadzieja, że ludzie nawracają się do Kościoła. Nie wszyscy, ale coraz więcej. I ludzie patrzą na tych, którzy się nawrócili. Zobaczcie, jak oni się kochają. My chcemy tak samo. I być może taka będzie odnowa rodziny w Polsce i w świecie.
Muszę panu powiedzieć, że na tle takiej zatrważającej diagnozy te nadzieje są zaskakujące, bo w sytuacji bardzo niekorzystnej jednak dużo dobrego się dzieje.
Czasem jest tak, że sytuacja musi być trudna, żebyśmy się poderwali do lotu. I chyba jest taki moment. Jest problem w tym, żebyśmy tylko nie obniżali sobie poprzeczki, żebyśmy nie zakopywali tej poprzeczki pod ziemią. Tak, życie małżeńskie jest trudne, ale jest cudowne, jest potrzebne i kobiecie, i mężczyznie, i dzieciom. I nie mamy innej drogi na szczęście, zwłaszcza my, którzy weszliśmy w małżeństwo. Nie ma innej drogi do szczęścia, jak tylko przez piękne życie, w pięknej relacji z żoną, w pięknych relacjach z dziećmi, z rodzicami i teściami i również z innymi ludźmi.
Zadania związane z przyszłością rodziny w Polsce są podzielone na część nie mamy wpływu i leżą w gestii państwa. Ale ja pamiętam takie rozczarowanie, które przetoczyło się po tym pierwszym spotkaniu biskupów w sprawie rodziny, kiedy nagłośniono głównie problem komunii ewentualnej wśród związków niesakramentalnych i upomniały się rodziny tak zwane normalne. A gdzie my jesteśmy z naszymi problemami? Jak wynika z pana doświadczenia, czego rodziny potrzebują od Kościoła?
Ja myślę, że rodziny potrzebują od Kościoła jednoznaczności, która na szczęście trwa 2000 lat i się nie zmieni. Że przykazanie nie zabijaj jest brzmi jednoznacznie, nie zabijaj. I nie, że w pewnych wypadkach Kościół pozwoli dopuścić na przykład aborcję. Wierzę, że nie dopuści nikt. Jeżeli Chrystus powiedział, co Bóg związał, niech człowiek nie rozdziela, to normalne rodziny, wszystkie rodziny, nawet te gubiące się, potrzebują jednoznaczności. Jeżeli otworzymy jakąś furteczkę złu, jeżeli dopuścimy jakieś wyjątki, to przez tą furtkę ona staje się za chwilę normą, prawda? Więc wbrew pozorom, w świecie, który jest tak, przepraszam, rozpasany, człowiek potrzebuje bardzo konkretnych, jasnych, jednoznacznych zasad wytycznych, niezmiennych. I wierzę, że te niezmienne zasady, które głosi Kościół od 2000 lat, one się nie zmienią ani po tym synodzie, ani po żadnym następnym. Że małżeństwo jest święte, sakramentalne, że małżeństwo jest związkiem mężczyzny i kobiety, jest powołane do zrodzenia i wychowania potomstwa, bez względu na to, jakie będą podrzute trudności.
Jeszcze raz chciałabym sięgnąć do pana doświadczenia, informując również słuchaczy, że gdyby chcieli państwo posłuchać konferencji, poczytać, czy to są książki, czy artykuły, bardzo bogata informacja w przestrzeni internetu. Pan Jacek Pulikowski dysponuje naprawdę ogromnym dorobkiem, jest z czego korzystać. Ale właśnie jeszcze z tego doświadczenia chcę skorzystać, to jest kilkadziesiąt lat. Z jakimi problemami dziś zwracają się do pana rodzice, młodzi?
Problemem największym jest to, że się zgłaszają z problemami bardzo późno. Zwłaszcza mężczyźni przychodzą dopiero wtedy, kiedy już żona wniosła o rozwód na przykład, prawda? I no to jest trudność. Oczywiście staram się pomagać i wiem, bo mam takie sygnały zwrotne, czasem po 20 latach, że coś się udaje. Tylko znacznie łatwiej byłoby pomagać małżeństwu czy osobie pojedynczej, która jest na początku jakiegoś kryzysu, niż wtedy, kiedy ten kryzys już zdominował całe życie, prawda? Także to też jest swoistego rodzaju wezwanie do tego, żeby korzystać z pomocy. Namawiam osoby wierzące, żeby powróciły do korzystania z pomocy doświadczonych, mądrych kapłanów. Znajdowały sobie stałych spowiedników. Ja wiem, że to jest robota dla kapłanów dodatkowa, ale to jest piękna robota, tak? Znajdowały sobie stałych spowiedników duchowych, prawda? Żeby powrócić do takiego kierownictwa duchowego, który może uchronić przed popełnianiem błędów zarówno kobiety, głównie poprzez emocje, zagubienie w uczuciach, jak i mężczyzn, głównie przez uleganie fałszywym wizjom, które świat im podpowiada. Mądrościowy, taki mentor, przewodnik duchowy jest każdemu z nas potrzebny. Również dlatego, że my nie jesteśmy prorokami we własnych sprawach, że my nie potrafimy obiektywnie spojrzeć na własne problemy, a ktoś z boku może nam to właśnie dać.
Czyli przede wszystkim za późno zgłaszamy się z problemem.
Myślę, że tak to jest. W Polsce nie ma jeszcze... To nie chodzi o modę na poradnictwo. Chodzi o to, żeby w chwili, kiedy widzimy, że coś się źle dzieje, żebyśmy korzystali z pomocy. Kobietom jest łatwiej pewnie. Mężczyzna jakby więcej rzuca na szale. Mężczyźnie się wydaje, jak on korzysta z czyjejś pomocy, znaczy, że on jest głupi, sobie nie radzi, on jest przegrany, on jest do niczego. Wobec tego broni się przed tym i wypiera fakt, że coś się złego dzieje, prawda? Dość długo mężczyźni potrafią wypierać fakt, że małżeństwo się rozpada, to, no, że ona ma jakieś kłopoty, nie, że ona idzie do specjalisty, tak? A ja uważam, że wszystko w porządku.
No i jeszcze ta grupa młodych ludzi, którzy dopiero w dorosłość wkraczają, budują swoją przyszłość w rodzinach. Jak pan to widzi?
No to oni są bardzo biedni, tak? Bo świat dorosłych im pokazuje fałszywe wzorce. No. I znowu ci, którzy odnaleźli prawdę, no to widzę na przykład przepiękne postawy młodych w ruchu Czystych Serc. Młodzi czasem po różnych ranach, po różnych doświadczeniach złych we własnym życiu już odnajdują ideę czystości. Również tej czystości seksualnej, ale to czystości rozumianej szerzej. Chodzi o czystość w ogóle, czyli wolność od wszelkich nałogów. Wolność od alkoholu, wolność od papierosów, wolność od narkotyków oczywiście. Wolność rozumiana jako czystość bycia tym, kim Pan Bóg chciał mnie mieć. I rekolekcje dla tych ludzi, którzy się odbywają od wielu, wielu lat. Ja tam od lat też prowadzę część zajęć. No to jest naprawdę absolutna radość bycia z tymi ludźmi. I to tęsknota do czystości jest zaraźliwa. Także jak tam się znajdą przypadkiem, a bywały takie sytuacje, osoby, no właśnie przypadkowe, niechcąco tam się znalazły, czy na skutek jakiejś tam sploty okoliczności, to są porażone tą ideą czystości. One po tych kilkunastu dniach, ośmiu, kiedyś dłużej, dwunastu, czternastu, wracają odmienione. Także jest nadzieja również, że powstaną środowiska młodzieżowe, które będą pociągać młodych ku pięknu, ku dobru, ku czystości. Właśnie ta czystość jest największym wyzwaniem, bo jest najbardziej zagrożona.
Tak zbierając naszą rozmowę, z jednej strony to, co pan powiedział na początku, faktem jest bezsprzecznym, że jest atak na rodzinę i ważne jest, żebyśmy mieli tego świadomość, że to nie są jakieś tam gadania środowisk katolickich i księży, którzy wszędzie widzą wroga, bo wiedzieć to też przygotować się. I druga sprawa to chyba walczyć o wartości w swoim życiu.
Tak. I to jest, ja to zawsze podpowiadam ludziom, nie tylko młodym, że my, będąc w tym świecie, mamy fałszywą bazę danych na temat rodziny, na temat małżeństwa, na temat seksualności. I jeżeli mamy fałszywą bazę danych, to nie możemy z tego wyprowadzić dobrych wniosków. Jak to informatycy mówią, śmieci na wejściu, śmieci na wyjściu. Wobec tego trzeba odświeżać bazę danych. Nie da się zresetować całkowicie naszego umysłu, bo jesteśmy nasiągnięci. Również dużo zła jest w naszych głowach, dużo fałszywych tęsknot, które wcale nie są w zgodzie z przykazaniami, a więc nie są w zgodzie z naturą człowieka. Tęsknoty do różnych, przepraszam, łajdactw siedzą w naszych głowach i mamy to wyczyszczać, mamy to odnawiać bazę danych, mamy właśnie czytać, mamy słuchać, mamy rozmawiać z mądrymi ludźmi, spotykać się z tymi ludźmi, żeby tą podstawę naszego myślenia maksymalnie wyczyścić. I wtedy już jest otwarta droga do mądrego, szczęśliwego życia.
Także zachęcamy Państwa do tego, żeby wiedzieć i swoją wiedzę w tym zakresie poszerzać, podpowiadać, podsuwać młodych. Tak jak mówiłam, w przestrzeni internetu znajdą Państwo i konferencje, zresztą bardzo często wyszukiwane w przeglądarkach, i artykuły, i spis publikacji autorstwa pana Jacka Pulikowskiego, któremu serdecznie dziękuję za rozmowę i wizytę w studiu.
Ja dziękuję.
Szczęść Boże.
A i Panie Boże.